Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Może na początku powiem tak, że bardzo Państwu zazdroszczę, zwłaszcza tym z Państwa, którzy wcześniej nie widzieli Imperium Zmysłów w kinie na dużym ekranie, ponieważ dzisiejsza projekcja, jak się dowiedziałem, będzie z taśmy 35 mm celuloidu i zobaczyć ten film w kinie z taśmy celuloidowej to jest naprawdę duże przeżycie. W ogóle Imperium Zmysłów to jest film, który zawsze wzbudza zainteresowanie, ponieważ ja od ponad 10 lat w Krakowie prowadzę otwartą Akademię Kina Japońskiego przy Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. I zawsze jest tak, że jak pokazuję klasykę, czy powiedzmy współczesne filmy japońskie, to tak, mam jedną trzecią sali, dwie trzecie sali, ale jak chcę nadgonić, że się tak wyrażę, z stanem ludzkim widzów, to wystarczy, że puszczę Imperium Zmysłów i już brakuje miejsc. No ale całkiem słusznie, bo Imperium Zmysłów to jest być może jeden z najważniejszych filmów w historii kina japońskiego i z pewnością jest to film, który jak żaden inny otwiera przed nami kulturę japońską, tajemnicę kultury japońskiej. Świadczy chociażby o tym fakt, że w Japonii zdjęcia do tego filmu zostały zrealizowane, natomiast montaż już się odbył we Francji i film Imperium Zmysłów właściwie nigdy nie doczekał się premiery kinowej w Japonii. Japończycy tego filmu oficjalnie nie chcą oglądać, ponieważ to jest film, który za głęboko jakby tkwi w Japończykach, w ich mentalności, w ich kulturze. On ich obnaża w jakimś sensie. I Nagisa Oshima, reżyser tego filmu, doskonale o tym wiedział. Nawet jeszcze przed śmiercią powiedział takie słynne słowa, że nie wydaje mu się, żeby kiedykolwiek Imperium Zmysłów w pełnej wersji trafiło właśnie do legalnej, powszechnej dystrybucji w Japonii, ponieważ ten film jest takim ostrzem, który otwiera właśnie kulturę japońską. Ale oczywiście Imperium Zmysłów to nie jest jedyny film, który zobaczymy dzisiaj. Drugim filmem, który zobaczymy dzisiaj, to film Hanabi Takashiego Bita Kitano. Film, który również odsłania sekrety kultury japońskiej, ten przedziwny, niesamowity splot Erosa Thanatosa, śmierci, miłości. Film zrobiony przez reżysera, przez Takeshiego Bita Kitano, którego postać też jest blisko związana i z Nagisą Oshimą, ponieważ pierwszą dramatyczną rolę Takeshi Kitano, który wcześniej był znany z ról komediowych, zagrał właśnie u Oshimy w filmie Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence. Później zagrał u Oshimy w słynnym filmie Tabu Gohato, samurajskim dramacie, który podejmował wątki homoseksualne, prawda, no, bardzo istotne też dla w jakimś sensie zrozumienia kultury japońskiej, dekadenckiej kultury japońskiej w tym okresie, kiedy kończyła się era samurajów, a rozpoczęła się era Meiji. I film Hanabi, który jest drugim bohaterem naszego wieczoru, jest dopełnieniem, jakby jest taką glosą, która uzupełnia tekst, który stworzył Oshima, czyli film Imperium Zmysłów. Ale mamy też i trzeciego bohatera dzisiejszego wieczoru, czyli moi drodzy Yuki Omishime, artystę, filmowca, filozofa, ale przede wszystkim pisarza, który pierwszy, można powiedzieć, zaczął ten drenaż sekretów kultury japońskiej. On pierwszy w sposób bardzo taki śmiały odsłonił przed nami, przede wszystkim przed ludźmi Zachodu, przed całym światem, właśnie to, co stanowi, można powiedzieć, fundament japońskiej kultury. Zanim przejdę do zasadniczej części wykładu, tu lektury podstawowe, no może do tego jeszcze wrócę na koniec. Więc odwołując się właśnie do takiego podziału, który zaproponował Sigmund Freud na aktywności jednostkowe, jednostkowe i społeczne, podporządkowane dwóm popędom, czyli popędowi śmierci i popędowi życia, Thanatosowi i Erosowi, można powiedzieć, że kultura japońska przede wszystkim od czasów, kiedy została zdominowana przez kastę samurajską, była rządzona przez rząd Bakufu, przez siogunat, weszła właśnie w taki tryb, można powiedzieć, tematyczny, związany z powiązaniem aktywności samurajskiej, która polegała po prostu na zabijaniu bądź na przyjmowaniu śmierci, z wykładnią buddyjską, która kładła nacisk właśnie na kult śmierci, jako takiego momentu satori, momentu przebłysku świadomości, w którym, można powiedzieć, człowiek uzyskuje samopoznanie o swoim bytowaniu, o swoim istnieniu jakby w rzeczywistości. No to rzecz ważna, ponieważ właśnie ta śmierć na polu bitwy, śmierć za swojego daimyo, śmierć w pojedynku, była czymś, można powiedzieć, nawet pożądanym przez bushi, przez samuraja. I cała estetyka, można powiedzieć, która została wytworzona w obrębie właśnie kultury samurajskiej, no, która przez prawie 3 stulecia formowała tożsamość indywidualną i społeczną Japończyków, ona była właśnie oparta na tym kulcie śmierci, prawda? Na kulcie śmierci, która wiązało się z pojmowaniem śmierci jako satori, jako momentu uzyskania pełnej świadomości jakby z swojego jestestwa. Ale co jest istotne? Tutaj kadry z filmu właśnie Tabu Oshimi, ostatniego jego filmu, w którym również przy całym profilu krytycznym Oshima też pokazuje właśnie to pożądanie śmierci, prawda, którym przesiąknęła kultura japońska aż do, można powiedzieć, tego momentu dekadencji. Chociaż oczywiście Oshimy oprócz popędu śmierci jest też bardzo wyraźny popęd erotyczny, który się wiąże właśnie w taki nierozerwalny splot, ponieważ tutaj trzy kadry z Gohato, Imperium Zmysłów i Hanabi, które obrazują właśnie ten moment śmierci, ale co jest ważne, że jak zauważył Yoki Yamishima w swojej literaturze i w swoich pracach teoretycznych i wypowiedziach, w Japonii doszło do takiego niezwykłego zjawiska, to znaczy ten popęd śmierci połączył się w zasadzie z popędem życia. To znaczy ten, jak to ładnie Mishima powiedział, czy napisał w jednym ze swoich tekstów, że w kulturze japońskiej Eros przegląda się w lustrze Thanatosa. Że tak naprawdę ten popęd śmierci miesza się z tym popędem życia, stanowiąc właśnie taki nierozerwalny splot. I jakby szczytem miłosnego spełnienia jest śmierć, a jednocześnie w śmierci jakby dokonuje się właśnie ten najwyższy, czy spełnia się ten najwyższy wymiar miłosny. Oczywiście tutaj antropologowie zachodni uważają, że coś takiego też zostało zaobserwowane, powiedzmy, w kulturze zachodniej. Cała antropologia transgresji, Georges Bataille, do którego zresztą sam Osina też się odwoływał, ale w przeciwieństwie do tego połączenia Erosa i Thanatosa, które zauważył Georges Bataille na gruncie kultury zachodniej i można powiedzieć rozpatrywał to tylko w takiej kategorii no po prostu spełnienia erotycznego, prawda? Odwołując się chociażby do francuskiego terminu orgazmu, który nosi nazwę po prostu petit mort, mała śmierć. W kulturze japońskiej to wygląda zupełnie inaczej. To jakby wychodzi na taką, na taki pułap, można powiedzieć, ogólnospołeczny, prawda? Ta śmierć też w przeciwieństwie do tej batajowskiej małej śmierci indywidualnej, jednostkowej, ma wymiar w przypadku społeczeństwa japońskiego, ten wymiar całościowy i co więcej, ta śmierć musi być absolutna, ta śmierć musi być, można powiedzieć, totalna. Ona nie może być chwilowa, prawda? Ona w niej musi się rozpłynąć zarówno jednostka, jak i całe społeczeństwo. I to jest, można powiedzieć, estetyczny, etyczny, estetyczny fundament japońskiej kultury, który pierwszy na gruncie japońskiej literatury, japońskiej kultury w sposób taki bezpośredni obnażył właśnie Mishima. Co nie znaczy oczywiście, że wcześniej, nie wiem, u Tanizakiego czy u innych pisarzy ten motyw nie pojawiał się, ale Mishima zrobił, można powiedzieć, taki gest totalny, gest wyrażający się w jego literaturze, ale też to jest ważne w samym życiu Mishimy, bo Mishima, on w jakimś sensie dochodził do tradycyjnej kultury japońskiej. Na początku był zapatrzony jako pisarz, jako esteta we wzorce zachodnie, ale później od nich odszedł, kiedy przetłumaczył na początku lat 60. Hagakure, czyli kodeks samurajski, stwierdził, że tak naprawdę to idealne piękno wiodące do samozatracenia można odnaleźć właśnie przede wszystkim w kulturze bushi, w kulturze samurajskiej, w kulturze japońskiej. I wyrazem właśnie tej postawy był film, który zrobił Yukio Mishima w 1966 roku, będący adaptacją jego opowiadania Patriotyzm, rytuał miłości i śmierci. Krótkie opowiadanie, chociaż na przykład rozmawiałem z tłumaczem Mishimy, panem profesorem Lipczycem, on powiedział, że to jest na przykład w Japonii Patriotyzm uchodzi za najwybitniejszy utwór Mishimy. To jest krótkie opowiadanie odnoszące się do autentycznych wydarzeń. W latach 30. doszło do puczu młodych oficerów przeciwko liberalnemu rządowi i jeden z oficerów, chociaż nie jeden, ale o jednym pisze właśnie Mishima, dokonał rytualnego samobójstwa, harakiri, wraz ze swoją żoną, prawda? Dokonał podwójnego samobójstwa, coś, co w przypadku kultury japońskiej jest, można powiedzieć, czymś no, takim fundamentalnym również. I Mishima zagrał w filmie, bo to jest krótki film, trwający około 20 minut. Mishima zagrał w tym filmie właśnie główną postać. Jest to bardzo ciekawy film od strony formalnej, wzbogacony muzyką z Tristana Izoldy, Wagnera, zrobiony na statycznych ujęciach, niemy, oprócz tego oczywiście, że jest muzyka. Film czarno-biały, ale film, no, można powiedzieć, bardzo ekstremalny, ponieważ w zasadzie jest złożony z dwóch sekwencji. Pierwsza sekwencja ukazuje miłość między małżonkami, a druga sekwencja ukazuje właśnie akt podwójnego samobójstwa. I żeby tutaj nie być gołosłownym, ja Państwu pokażę 5 minut z filmu Patriotyzm Yukio Mishimy. Nie będzie to no, można powiedzieć, fragment dla wrażliwych, ale od razu powiem, że dzisiejszy wieczór raczej przejdzie do historii Nowych Horyzontów jako wieczór nocnych wrażeń. No ale mamy do czynienia z kulturą, o której sam Mishima powiedział, że ona jest rozpięta między przeciwnościami, że dwoma symbolami, które określa najpełniej kultura japońska, to jest wachlarz i miecz. Wachlarz, który jest delikatny i przysparza człowiekowi ukojenia, i miecz, który rozpływa flaki. Więc zapraszam na 5 minut, no właściwie najważniejszych 5 minut z filmu Yukio Mishimy Patriotyzm. No, więc to jest, moi drodzy, patriotyzm według Misimy. Rzecz ważna. Otóż Misima w tym filmie jakby pokazał, czy partycypował własną śmierć, ponieważ jak wiemy, pod koniec swojego życia Misima założył Stowarzyszenie Tarczy, taką paramilitarną organizację, która nawiązywała właśnie swoimi wzorcami do aktywności samurajskiej i opanował bazę wojskową, chociaż to w zasadzie w Japonii nie jest wojsko, tylko służby militarne. W każdym razie opanował tą bazę, wygłosił płomienne przemówienie mówiące o zatraceniu się przez Japończyków, o zatraceniu ich ducha narodowego, patriotyzmu właśnie, po czym popełnił harakiri i z jego podwładny gładził tam ściągnął głowę. Czyli można powiedzieć, że jak w przypadku największych artystów, w zasadzie w przypadku Misimy zatarła się ta granica między pisarzem a człowiekiem, prawda? On swoim życiem czy swoją śmiercią dał wyraz właśnie temu zapatrzeniu w to słońce śmierci, o którym tak pisał. Aczkolwiek we wcześniejszych swoich filmach, ponieważ Misima był również aktorem, też dał wyraz właśnie temu opętaniu Thanatosem, który przegląda się właśnie w lustrze Erosa. Tutaj jeden z przykładów, film Bać się śmierci, film Yakuza, Eiga, film gangsterski, w którym Misimy gra takiego gangstera, który rzuca wyzwanie światu, rzuca wyzwanie swoim plenipotentom i też w finale ginie, prawda, w takich bardzo dramatycznych, ale i malowniczych okolicznościach. Natomiast warto wiedzieć o jednej rzeczy. Otóż pozycja Misimy, prawda, i w tym dyskursie na temat miłości, śmierci, stanowiącym jądro jakby kultury japońskiej, jest dość dwuznaczna. To znaczy, on dokonał tego gestu otwarcia. On obnażył jakby przed światem sekrety kultury japońskiej i przez to w Japonii, można powiedzieć, że stracił szacunek. To znaczy, w Japonii go się szanuje jako literata, ale właśnie tej postawy życiowej się nie szanuje. Znaczy, uważa się, że to, co on zrobił, to była po prostu błazenada. Że on zaprzeczył jakby takiemu podstawowemu prawu estetyki japońskiej, które mówi, że to, co piękne, musisz zakryć, że to, co najważniejsze, musisz zakryć, żeby odbiorca sam to odkrył. Zresztą kultura japońska, jak i w ogóle kultura dalekiego czy bliskiego wschodu, w przeciwieństwie do kultury zachodniej, jest właśnie tą kulturą zakrycia, prawda? Natomiast ten gest Misimy po dziś dzień jest traktowany właśnie przez Japończyków jako coś podejrzanego, prawda? No ale, dużo mówić, ten gest Misimy, dzięki temu gestowi Misimy, my możemy właśnie przeniknąć do tej tajemnicy, tego fundamentu kultury japońskiej, jaką jest właśnie ten splot miłości i śmierci. Miłości, która wydarza się w śmierci. I zarówno można powiedzieć na tej płaszczyźnie jednostkowej, jak i na tej płaszczyźnie społecznej. I teraz na scenę wchodzi kolejny bohater naszego dzisiejszego wieczoru, czyli Nagisa Oshima. Nagisa Oshima był reżyserem, był postacią bardzo ważną dla kina japońskiego. Dość powiedzieć, że na przykład Donald Richie, słynny historyk kina kraju Kwitnącej Wiśni, miał powiedzieć, że w zasadzie kino japońskie, że pole najważniejszych dokonań kina japońskiego zostało zakreślone przez trzech wielkich rumieniarzy kina japońskiego. Przez Ozu, przez Kurosawę i przez Oshimę, przez Nagisa Oshimę. Nagisa Oshima, który był przyjacielem zresztą Mishimy, oni się dobrze znali. Otóż zresztą też, zresztą to wynikało z tego, że zarówno Oshima, jak i Mishima pochodzili z arystokracji, to znaczy zarówno rodzice Mishimy, jak i Oshimy byli no, z tej arystokracji japońskiej, to z najwyższej półki. Natomiast co jest ważne, że Oshima był reżyserem, który był luminarzem japońskiej nowej fali, Noboru Bagu. Trendu, który pojawił się w końcu lat 50. W Japonii, był wyrazem protestu młodego pokolenia Japończyków przeciwko pokoleniu rodziców, przeciwko pokoleniu, które reprezentowało tradycję, przywiązanie właśnie do tych wartości, których wyrazem była chociażby, był chociażby kodeks samurajski Hagakure i to zapatrzenie w słońce śmierci. I to jest bardzo istotne, ponieważ nowofalowcy, już nie mówię o Oshimie, ale inni nowofalowcy, Teshigahara na przykład, oni postanowili zmienić paradygmat kultury japońskiej. Oni stwierdzili coś takiego, że to zapatrzenie w słońce śmierci, to dla Japończyków no, to powoduje same katastrofy, bo przecież ta wojna była wykwitem, druga wojna światowa była wykwitem właśnie tego zapatrzenia w słońce śmierci i tego, że ten kodeks Hagakure samurajski, który dla jednostki był czymś, co tą jednostkę, można powiedzieć, kształtowała w duchu bohaterstwa i poświęcenia, dla społeczeństwa stało się, no, można powiedzieć, podwaliną no, totalitaryzmu. I cała nowa fala, Imamura na przykład, Teshigahara, Oshima, oni chcieli zaprotestować przeciwko temu, przeciwko tej tradycyjnej kulturze śmierci i pokazać, że na przykład są w kulturze japońskiej elementy przeciwne, elementy życia. I dlatego rzecz ciekawa, że bardzo dużo filmów nowofalowych było, w centrum tych filmów znajdowali się nie męscy bohaterowie, nie samurajowie, nie gangsterzy, nie jakuzi, tylko bardzo często kobiety. Jako ten element właśnie życia, prawda, który niesie życie. To Imamura, kolega Oshimy, zrobił taki krótkometrażowy film, który był taką polemiką z patriotyzmem Mishimy w tym filmie, bo w patriotyzmie Mishimy jest coś takiego, że rzeczywiście jest podwójne samobójstwo, oficer się zabija i jego żona też. Natomiast Imamura zrobił taki krótki film, gdzie oficer się zabija, a jego samuraj się zabija, a jego żona ma się zabić, ale odrzuca, może idzie do kuchni i robi sobie jakieś sushi, prawda? I się najada. No to był szok. W każdym razie, mi drodzy, ale to była istota tej postawy nowofalowej, która była sprzężona oczywiście z postawą ideologiczną Japończyków, zwłaszcza młodego pokolenia lat 50. i 60., bo wtedy to był jedyny okres w historii powojennej Japonii, kiedy duża część, młoda część społeczeństwa japońskiego się buntowała. I pierwsze filmy, zresztą Nagisa Oshima były utrzymane właśnie w takim duchu tego buntu młodych ludzi przeciwko staremu porządkowi. Naga młodość na przykład z 60 roku, czy no, kolejne filmy, powiedzmy, na przykład Rozkosz, Podwójne samobójstwo latem w Japonii, czy taki film, który można powiedzieć poprzedza właściwie te filmy transgresyjne Oshimy, czyli Ceremonia, to taki film, w którym Oshima jakby polemizował z Ozu, jakby pokazał, że rodzina w społeczeństwie japońskim nie jest taką jednostką, która jest fundamentem społeczeństwa, tylko właśnie w tej rodzinie już są takie elementy rozkładu całego społeczeństwa. Ale co jest istotne, że tutaj Naga Młodość albo inny tytuł Okrutna opowieść o młodości z 60 roku, taki film, który obrazował, był wyrazem takiego trendu właśnie kina nowofalowego opowiadającego o młodych ludziach, którzy się buntowali i takim medium jakby buntu była wyzwolona seksualność tych ludzi, prawda, manifestowana jakby, rzucająca wyzwanie pokoleniu ojców i matek. Ale co jest istotne, że w pewnym momencie Oshima doszedł podwójne samobójstwo, też taki film, który odnaża jakby hipokryzję społeczeństwa japońskiego i też właśnie to, można powiedzieć, zapatrzenie w śmierć, nie tylko swoją, ale kogoś, kogo się wiesza, kogo się zabija. Ale w pewnym momencie Oshima doszedł do takiej konstatacji, że to było powiązane oczywiście z tym, że ten ruch lewicowy, ruch buntu wygasł. Zduszony oczywiście przez rząd japoński, ale też można powiedzieć, że to cofnięcie się, to zduszenie tego ruchu lewicowego wyszło jakby od samego społeczeństwa japońskiego. Jakby Oshima zaobserwował, można powiedzieć, właśnie taką cechę społeczeństwa japońskiego, taką niemożność jakby wyrwania się właśnie z tego tradycjonalizmu, które zbyt głęboko, zbyt mocno tkwi właśnie w społeczeństwie japońskim. I wyrazem, moi drodzy, tego przeświadczenia jest właśnie film, który zobaczymy dzisiaj, czyli Imperium Zmysłów. Film, który, jak powiedziałem, został zrealizowany w Japonii, natomiast montaż tego filmu został zrobiony całkowicie we Francji. Producentem tego filmu zresztą był Francuz, właściwie Żyd polskiego pochodzenia, który we Francji miał swoją firmę produkcyjną Argos. Film Imperium Zmysłów jest właśnie takim filmem, który oczywiście też, podobnie zresztą jak Patriotyzm Miłko Misimy, odnosi nas do autentycznych wydarzeń z lat 30. Wydarzeń, które związane są ze związkiem dwojga ludzi. Kobieta o nazwisku Sada, też ciekawe nazwisko, wdała się w taki wolny romans ze swoim właściwie plenipotentem, prawda? I ten romans, i ta miłość, która przekraczała, można powiedzieć, kolejne kręgi seksualnego wtajemniczenia, seksualnej ekstazy, zakończyła się, można powiedzieć, dość tragicznie dla mężczyzny. Dla kobiety może mniej. Natomiast co jest istotne, że to zakończenie tego romansu, tego związku bardzo mocnego między Sadą i jej ukochanym, stało się dla Japończyków, można powiedzieć, symbolem spełnienia. I rzecz ciekawa, jak sądzono Abe Sadę, to zarówno mężczyźni zazdrościli jej kochankowi, a kobiety jej zazdrościli. Po prostu tej ekstazy, którą oboje przeżyli. I teraz film Oshimy, który jest z jednej strony właśnie takim aktem, można powiedzieć, kapitulacji Oshimy, który pokazał, że w kulturze japońskiej nie ma ucieczki od tego splotu Erosa Thanatosa, że jakby ta śmierć jest dojmująca i na płaszczyźnie jednostkowej, i na płaszczyźnie społecznej. I najistotniejszą sceną w tym filmie, i tu chciałbym, żeby Państwo zwrócili na tę scenę uwagę, jest scena, właściwie nie, oczywiście erotyczne wygibasy są bardzo ciekawe i zresztą zrobione przez Oshima w sposób bardzo wyrafinowany, odnoszący nas do klasycznej sztuki japońskiej, prawda, do drzeworytów Shunga, czyli takich drzeworytów, które byśmy mogli określić terminem po prostu pornograficznych. Z tym, że oczywiście u Oshimy one nabierają wymiaru, można powiedzieć, bardzo estetycznego. Ale ważniejsze są sceny, które rozgrywają się pomiędzy tymi scenami właśnie ekstazy seksualnej. Na przykład kluczową sceną w filmie Nagisy Oshimy Imperium Zmysłów jest scena, kiedy Kochanek idzie na spotkanie ze swoją ukochaną i mija szpaler wojska, ponieważ rzecz się cała rozgrywa w latach 30., czyli w momencie, kiedy Japonia już zaatakowała Mandżurię, rozpętując II wojnę światową. I teraz szpaler wojska mija głównego bohatera, oni idą w przeciwnych kierunkach, ale tak naprawdę zarówno ci wojskowi, jak i główny bohater idą w tym samym kierunku, w stronę śmierci. Prawda? Tylko, że szpaler wojska idzie umrzeć za ojczyznę, a główny bohater idzie umrzeć z rozkoszy, z ekstazy seksualnej. Ale Oshima mówi tak, że jakakolwiek postawa, czy postawa buntu, czy postawa posłuszeństwa wobec władzy, w społeczeństwie japońskim zmierza do jednego, do śmierci po prostu. Bo ta śmierć jest właśnie takim tym elementem satori, tym elementem spełnienia, tym elementem, można powiedzieć, dojścia, jakby, chociaż tutaj to brzmi dość dwuznacznie, dojścia jakby kultury japońskiej na poziomie indywidualnym i na poziomie społecznym. Natomiast o jeszcze jednym elemencie chciałbym tutaj wspomnieć przy okazji filmu Imperium Zmysłów. Otóż tutaj Nagisa Oshima, jak widać na planie, panowała dobra atmosfera. Otóż, moi drodzy, niektórzy analitycy filmu Oshimy uważają, że ten film przy takiej swojej wymowie właśnie, no, co dużo mówić, konserwatywnej, prawda, jest filmem też wieloznacznym. To znaczy, na przykład główną bohaterką, aktywną bohaterką w tym filmie jest właśnie Sada, jest kobieta. Tak naprawdę to mężczyzna tu jest bierny. To jest coś, co w ogóle całkowicie odwraca pewne proporcje w pokazywaniu kobiety mężczyzny w kinie japońskim, gdzie kobieta zawsze była uprzedmiotowiona. Tu kobieta jest właśnie tym elementem aktywnym. No ale właśnie z perspektywy wymowy tego filmu można powiedzieć, że i ten element, można powiedzieć, rozpływa się właśnie w tym słońcu śmierci. To słońce śmierci rozpuszcza też ten element. Jest, moi drodzy, są dwa zakończenia tego filmu. Pierwsze, które zobaczymy tutaj, jest też drugie zakończenie. No ale nie chciałbym wam spoilerować jakby zakończenia, więc ja będę jeszcze z wami na seansie Imperium Zmysłów, także jak ktoś będzie ciekawy, to mogę mu to wiedzieć. To zakończenie drugie jest właśnie takim zakończeniem, którym Oshima chciał trochę uciec od tego właśnie pesymistycznego w duchu tradycji konserwatywnych zakończenia filmu i w jakimś sensie to mu się udało, ale zrozumiał, że to byłaby no jakaś taka, można powiedzieć, nie tyle nieuczciwość, co jakby nieprawda mogła być w tym fragmencie i dlatego skończył film tak, jak skończył. I to zakończenie właśnie sobie zobaczymy dzisiaj podczas seansu. Ale jest to film, Imperium Zmysłów jest filmem, który wspaniale pokazuje no, tę pułapkę kultury japońskiej. Pułapkę, ale też no, jej niezwykły wymiar, który sprawia, że my możemy ogarnąć jakby to, możemy zdać sobie sprawę z tego paradoksu, który rządzi właśnie kulturą japońską, który stoi u podstaw kultury japońskiej, że miłość i śmierć, można powiedzieć, występują w jednym splocie. Natomiast to powoduje, że no, można powiedzieć, ta kultura dla nas, którzy no, rozdzielają, można powiedzieć, te dwa elementy miłości i śmierci, staje się w jakimś sensie nie do zaakceptowania. I tą obcość ten film też pokazuje. Natomiast Oshima później poszedł za ciosem, chciał uzupełnić swoją wypowiedź filmową Imperium Zmysłów, Imperium Namiętności. Taki film, który, o ile Imperium Zmysłów jest filmem obrazującym cielesność, Imperium Namiętności jest filmem, który eksploruje jakby duchowość, prawda? Bo to jest taka luźna wariacja na temat listonosza, który zawsze dzwoni dwa razy, kochankowie zabijają męża, kobiety, prześladuje ich duch tego męża. No film też na swój sposób ciekawy, zresztą Oshima dostał za ten film Złotą Palmę za reżyserię w Cannes, ale nie ma już ten film właśnie takiego elementu totalnej transgresji, który zawiera właśnie Imperium Zmysłów, filmu, który obnaża właśnie ten rdzeń erotyczno-tematyczny kultury japońskiej. Teraz jeszcze rzecz ciekawa, tu dopowiem, jakby takim domknięciem tej trylogii transgresyjnej Oshimy jest bardzo ciekawy film, mało znany w Polsce, Max Moja Miłość, który opowiada o romansie kobiety i szympansa. Rzecz zrealizowana w latach 80. Według scenariusza Jeana-Claude'a Carriera, czyli tego pana, który napisał najwięcej scenariuszy dla Buñuela, z Charlotte Rampling w roli głównej, czyli pani od Nocnego Portiera. Taka komedia obyczajowa, oczywiście, moi drodzy, nie ma tam żadnych, prawda, fragmentów zoofilicznych, ale sam fakt, że Oshima zrobił ten film i to zrobił go we Francji w całości. Więc tutaj mogłoby się zastanowić, co chciał Oshima podpowiedzieć nam, robiąc w naszej kulturze film o miłości kobiety i małpy. No. Nie rozwijam tego tematu, bo dzisiaj jesteśmy przy kulturze japońskiej. W każdym razie, moi drodzy, to jest dopełnienie jakby tej trylogii transgresyjnej. Jest oczywiście film Furio, czyli Wesoły Świat Pułkowniku Lorenz. Też taki film, który próbuje zestawić kulturę zachodnią i kulturę japońską, odnajduje ten wspólny element właśnie w kodeksie rycerskim, prawda? David Bowie jest żołnierzem, jest oficerem brytyjskim, Ryuichi Sakamoto jest spadkobiercą Bushi, oficerem japońskim i okazuje się, że więcej mają wspólnego niż elementów, które ich odróżniają. No ale oczywiście David Bowie jest postacią symbolizującą czy reprezentującą właśnie życie, prawda? Natomiast Ryuichi Sakamoto, Japończyk, reprezentuje właśnie tę śmierć jako najwyższy ideał etyczny, ale też i estetyczny. Ostatni film Oshimy, Gohato, który jest dopełnieniem jego poszukiwań, jego obnażania właśnie tego erotyczno-tematycznego oblicza kultury japońskiej, film, który próbuje sięgać jakby do korzeni tej kultury, czyli do czasów samurajskich, z którymi oczywiście tutaj Oshima pokazuje, jakby głównym motywem jest homoseksualizm, prawda, wśród Shinsengumi, czyli przybocznej straży Shoguna, który rozkłada jakby solidarność, bohaterstwo, męstwo, jakby można tak to określić, wśród rycerzów Bushi. Przy czym oczywiście Oshima był realistą, to znaczy on mówił w swoich filmach, że zawsze będą te elementy, które będą próbowały rozsadzić tą tradycyjną kulturę japońską, ale ona jest jakby te fundamenty, no, czy może być coś mocniejszego niż śmierć? No nie może być. Są zbyt mocne, żeby te elementy właśnie rebelii, buntu, żeby tą kulturę jakoś rozsadziły. To jest niemożliwe, zwłaszcza, że ta śmierć jest połączona z tym elementem erotycznym. Pożąda się śmierci, moi drodzy. I wreszcie ostatni bohater naszego dzisiejszego wieczoru, Takeshi Beat Kitano. Jak powiedziałem, postać, która związana jest i z Oshimą, i z Mishimą. Takeshi Kitano jeszcze poznał Mishimę. Ważniejszy jest związek Takeshiego Kitano z Nagisą Oshimą. Jak powiedziałem, to u Oshimy debiutował w roli poważnej i dramatycznej, bo wcześniej był związany jako komik. To Oshima też doradził Takeshiemu Kitano, żeby zajął się reżyserowaniem. Pierwszy film Takeshiego Obita Kitano, film, może przejdę dalej, o, film Violent Cup, czyli Brutalny Glina, miał go reżyserować Kinji Fukasaku, pokłócił się z szefostwem wytwórni Shochiku i to Oshima zachęcił Kitano, żeby Kitano przyjął reżyserię tego filmu. I to był debiut reżyserski właśnie Takeshiego Obita Kitano. Takeshi Beat Kitano jest być może jednym z najwybitniejszych reżyserów japońskich. Niektórzy uważają, że najwybitniejszym. No chociażby sam fakt, że film Hanabi, który obejrzymy dzisiaj, jest filmem, który zdobył Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. I dokładnie ta sama sztuka udała się tylko jednemu reżyserowi japońskiemu wcześniej, Kurosawie. Za film Oj, pomożność jasna. Rashomon oczywiście. Zresztą jak Takeshi Bitkitano odbierał Złotego Lwa, to Kurosawa mu przysłał list. I w tym liście było tylko jedno zdanie. Wierzę w Pana, Panie Kitano. No i ta wiara, myślę, że nie została zmarnowana, ponieważ Takeshi Bitkitano w swoich filmach, zwłaszcza w filmach Yakuza Eiga, czyli w filmach gangsterskich, znowu nawiązuje w bardzo atrakcyjny sposób, w bardzo japoński sposób, bo o ile filmy Oshimy na przykład nawiązywały do teatru japońskiego, do malarstwa japońskiego, do drzewnych zwłaszcza, to filmy Kitano nawiązują do teatru, zarówno do teatru neo, jak i do teatru kabuki, ale też przede wszystkim do tradycyjnej formy literackiej japońskiej, czyli do poezji haiku. U Kitano, zresztą co będzie można zauważyć w filmie Hanabi, można powiedzieć, minimalna forma wyraża, można powiedzieć, maksymalną treść. W Hanabi jeszcze jest tych ujęć, scen i sekwencji sporo, natomiast gdybyśmy wzięli na przykład czy Brutalnego Glinę, Takeshiego Kitano, czy Sonatinę, wspaniały film, przepiękny film po prostu. No dla mnie najlepszego filmu, chociaż Hanabi to też jest arcydzieło, ale Sonatina, zachęcam do sięgnięcia po to dzieło. Gangsterski film o jakuzie starzejącym się, który zostaje zdradzony przez swoich szefów. Wraca, można powiedzieć, do czasu swojego dzieciństwa w miejscu odosobnienia, można powiedzieć, jego los musi się wykonać, musi się zemścić na zdrajcach, ale też musi, można powiedzieć, nie naruszając tej struktury społecznej, która też występuje w strukturze mafijnej, no po prostu to jest samobójstwo, prawda? Czyli też w tej śmierci, odnaleźć sens, przywrócić równowagę światu, w którym żyje. I w Sonatinie, w pierwszym właściwie takim dojrzałym filmie Kitano, naznaczyła się ta strategia twórcza tego reżysera. To znaczy to jest minimum środków filmowego w obrazu, a jednocześnie dzięki temu minimum maksimum treści. Te filmy Kitano to są właśnie filmy, które możemy określić terminem filmowe haiku. Druga część tej trylogii gangsterskiej Kitano, czyli film Boiling Point, bardzo też ciekawy film, taki nawiązujący do klasyki kina gangsterskiego, do filmów Kenji Fukasaku. No i mamy Hanabi. No film Hanabi, który jest wpisany w konwencję kina Yakuza Eiga, ale trochę od niego odbiega. Dlaczego? Ponieważ główny bohater jest policjantem, prawda? Oczywiście zachowuje się jak gangster, no ale ma potem powody. Chce zebrać pieniądze na to, żeby wspomóc swojego kolegiego kolegę i żeby uratować swoją umierającą żonę. I tutaj Hanabi znowu jakby wraca jeszcze kilka slajdów z filmów Kitano. Kitano jest też malarzem, to też jest istotne, bo te obrazy będą pełniły bardzo ważną rolę w filmie Hanabi. Więc moi drodzy, w filmie Hanabi Kitano nawiązuje dialog ze swoimi wielkimi poprzednikami. To znaczy jego twórczość jest taką twórczością, która sumuje kino japońskie. To znaczy z jednej strony to są filmy z ducha nowofalowe, ponieważ pokazują bunt, prawda? Główny bohater się buntuje, czy jest gangsterem, czy jest policjantem. On narusza właśnie struktury społeczne w imię jakby swoich bardzo osobistych celów. W jego filmach jest dużo przemocy skrajnej, co jest też wyjęte z filmów nowofalowych, w których seks i przemoc, można powiedzieć, były takimi elementami znaczącymi do budowy świata przedstawionego filmu, ale jednocześnie filmy Kitano nawiązują jakby tę relację z Oshimą, z Imperium Zmysłów. To znaczy Kitano mówi też, że nie ma wyjścia jakby z tej pułapki, z tego porządku śmierci, który jest uświęcony przez kulturę japońską, bo w tej śmierci i to Kitano, i to jest właśnie coś niezwykłego, coś co jakby stanowi istotę kultury japońskiej, z którą my możemy jakby zdać sobie sprawę z tego, ale do końca jej nie zrozumiemy, że ta śmierć jest właśnie czymś, co nadaje sens egzystencji ludzkiej i co nadaje sens kulturze japońskiej nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i społecznym. Chociaż z drugiej strony, czy my nie możemy tego jakby zrozumieć? No, w zasadzie Andrzej Wajda, jak z nim rozmawiałem, to powiedział, że powstanie warszawskie na przykład, jak opowiadał Łapęczykom o powstaniu warszawskim, czyli o zrywie, który właściwie nie miał sensu politycznego, militarnego, ale jednak Polacy się go podjęli, zapatrzeni w słońce śmierci za ojczyznę, to w Japonii to było absolutnie zrozumiane i Japończycy stwierdzili, że to przecież to jest nasze i odwołali się do wzorca, który stanowi jakby też fundament kultury japońskiej, a który też jakby kończy się śmiercią, to znaczy opowieści o 47 Roninach, którzy dokonali sucusznej zemsty, ale później sami musieli oddać życie, ponieważ naruszyli strukturę społeczną i ta ich śmierć właśnie tę strukturę, można powiedzieć, uporządkowała, ale też nadała ich czynowi właśnie ten wymiar transcendentny, ten wymiar właśnie świętości, czegoś idealnego. Niemniej jednak filmy, które zobaczymy dzisiaj, czyli Imperium Zmysłów, Imperium Namiętności, Imperium Zmysłów i oczywiście Hanabi, to są filmy, które pozwalają nam wejść w ten niedostępny dla nas w zasadzie obszar kultury japońskiej, no i doświadczyć właśnie tego wymiaru, tutaj Kitano jako reklamodawca, to żona, ale tak się mówi, tak Kitano, wejść właśnie w ten obszar, zamknięty wcześniej dla nas, obszar erotyczno-tematyczny kultury japońskiej, który też emanuje właśnie to, co dla nas najistotniejsze, czyli ten wymiar estetyczny, prawda? Bo na tym temacie osadzone są te dwa wspaniałe filmy. Aczkolwiek mam nadzieję, że projekcja i odbór dzisiejszych filmów Imperium Zmysłów i filmu Hanabi zachęci Państwa do własnych poszukiwań na gruncie kina japońskiego, do dotarcia do innych filmów Oshimy, do innych filmów Kitano, ale też do innych reżyserów, którzy pokazują nam właśnie tą niezwykłą cechę kultury japońskiej w wymiarze jednostkowym, w wymiarze społecznym, czyli właśnie to niezwykłe zapatrzenie w słońce śmierci. Dziękuję bardzo.